Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i Michał Król.
Watykan wypowiedział się o heroiczności cnót czworga sług Bożych. Wszyscy to ludzie świeccy, w tym włoski polityk Giorgio Lapira oraz dwoje nastolatków.
Franciszek mianował nowego prefekta dykasterii do spraw komunikacji, która skupia wszystkie watykańskie media. Został nim włoski dziennikarz, dotychczasowy dyrektor telewizji włoskiego episkopatu.
W Warszawie odbył się pogrzeb Ireny Szewińskiej.
Witamy 5 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Za zgodą Ojca Świętego Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekrety zatwierdzające heroiczność cnót czworga sług Bożych. Tym razem są one dość niezwykłe, bo cała czwórka to osoby świeckie. Są to seminarzysta, włoski polityk Giorgio Lapira oraz dwoje nastolatków z Hiszpanii i Włoch.
Seminarzysta to Pietro di Vitale, urodził się w 1916 roku, pochodził z Sycylii, był tercjarzem franciszkańskim i członkiem akcji katolickiej, zmarł w wieku 23 lat.
Giorgio Lapira to jedna z głównych postaci powojennej chadecji we Włoszech, on również pochodził z Sycylii, urodził się w 1904 roku, w młodości przeżył głębokie nawrócenie. Studia ukończył na Uniwersytecie Florenckim, wraz z innymi katolickimi intelektualistami walczył z faszyzmem. Otwarcie sprzeciwił się na przykład inwazji na Polskę. Po wojnie był jednym z głównych polityków chrześcijańskiej demokracji, pełnił m.in. urząd burmistrza Florencji. Zmarł w 1977 roku.
Do grona sług Bożych zaliczona też została hiszpańska nastolatka Elesia González Barros y González. Urodziła się w 1977 roku w Madrycie, kiedy w wieku 13 lat zapadła na chorobę nowotworową, w pełni zdała się na wolę Bożą, ofiarując swe cierpienia za Kościół, Jana Pawła II i bliźnich. Zmarła w 1985 roku.
Ostatni ze sług Bożych zmarł przed niespełna 12 laty. Carlo Acutis był Włochem, urodził się w 1991 roku. Mając 7 lat przyjął pierwszą komunię. Od tego dnia codziennie uczestniczył we mszy świętej, często modlił się przed Najświętszym Sakramentem i odmawiał różaniec. Był zafascynowany informatyką, stworzył szereg stron internetowych o świętych i cudach eucharystycznych. Zmarł na białaczkę, mając zaledwie 15 lat.
Stolica Apostolska ogłosiła program papieskiej podróży do krajów bałtyckich. Franciszek spędzi tam 4 dni. Jego rezydencja na czas podróży będzie znajdować się w Wilnie.
Do litewskiej stolicy papież przyleci 22 września przed południem. Złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi, spotka się z przedstawicielami władz i społeczeństwa, będzie się modlił w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i spotka się z młodymi na placu przed katedrą.
W drugim dniu wizyty, w niedzielę, Franciszek uda się do Kowna. W parku Santakos odprawi mszę dla ogółu wiernych i odmówi modlitwę Anioł Pański. W kurii biskupiej spożyje obiad z litewskimi biskupami, a w katedrze spotka się z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami. Na zakończenie dnia już w Wilnie przewidziano wizytę w Muzeum Okupacji i Walki o Wolność.
24 września Franciszek spędzi na Łotwie. W Rydze odwiedzi prezydenta, spotka się z przedstawicielami władz i społeczeństwa, a także złoży kwiaty przed pomnikiem wolności. W gotyckiej katedrze, która należy dziś do kościoła protestanckiego, weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym, a następnie odwiedzi katolicką katedrę świętego Jakuba. Po obiedzie z łotewskimi biskupami helikopterem uda się do głównego sanktuarium maryjnego w Agłonie, gdzie odprawi Eucharystię.
Ostatni dzień wizyty w krajach bałtyckich Franciszek przeznaczy na Estonię. W Tallinie spotka się najpierw z prezydentem, a następnie z przedstawicielami władz i społeczeństwa. W luterańskim kościele świętego Karola weźmie udział w ekumenicznym spotkaniu młodych. Po obiedzie spotka się z podopiecznymi katolickich organizacji charytatywnych, a następnie na Placu Wolności odprawi mszę dla ogółu wiernych.
Ojciec Święty mianował prefekta dykasterii do spraw komunikacji skupiającej wszystkie watykańskie media. Został nim włoski dziennikarz Paolo Ruffini, dyrektor telewizji włoskiego episkopatu TV2000.
Paolo Ruffini pochodzi z Palermo, ma 61 lat, jest żonaty. Pracował w różnych włoskich dziennikach, rozgłośniach i programach telewizyjnych. Przez ostatnie 4 lata kierował telewizją TV2000.
pod hasłem Misja i sieci w Burgos dobiega dziś końca 71. hiszpański tydzień misjologiczny. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich diecezji oraz zgromadzeń misyjnych. Jesteśmy misjonarzami w erze cyfrowej i trzeba koniecznie poznać jej kody, powiedział ksiądz Lucio Ruiz, sekretarz watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji, który otworzył obrady.
Ksiądz Lucio Adrian Ruiz zwrócił uwagę na konieczność dobrej formacji, aby nieść piękno Ewangelii do świata cyfrowego. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy z piękna skarbu, który posiadamy i jak bardzo może on zafascynować tych, którzy go nie znają. Dla Kościoła kwestia komunikacji jest rzeczą podstawową w przekazie wiary. Nie chodzi jednak jedynie o technologię i narzędzia, ale o stałe przekazywanie tego, co widzieliśmy i usłyszeliśmy. Orędzie Kościoła jest zawsze takie samo, ale zmienia się społeczeństwo. Duch Święty w każdej epoce wzbudza nowe sposoby komunikacji. Świat musi poznać wielkość naszego orędzia, ale niekiedy nie wiemy, jak przekazać go dobrze. Jesteśmy misjonarzami w erze cyfrowej. Dlatego też Kościół musi nauczyć się komunikować, używając nowych kodów i zmienić formę tworzenia informacji. W obradach w Burgos udział biorą specjaliści z dziedziny komunikacji oraz sieci społecznościowych. Komunikacja z punktu widzenia misji, nowe platformy misyjne oraz sieci społecznościowe w duszpasterstwie to niektóre z tematów. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Encyklika papieża Franciszka Laudato Si została dobrze przyjęta w różnych środowiskach, a debata, jaką wzbudziła wśród naukowców i wyznawców różnych religii, świadczy o gotowości do jej wprowadzenia w życie, mówił kardynał Pietro Parolin na otwarcie watykańskiej konferencji z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia ekologicznej encykliki Ojca Świętego. Odbywa się ona w auli synodalnej pod hasłem Ocalić nasz wspólny dom i przyszłość życia na ziemi. Bierze w niej udział szereg polityków, ekonomistów i naukowców z całego świata. Polskę reprezentuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jutro wszyscy uczestnicy spotkają się z papieżem.
Jak zaznaczył watykański sekretarz stanu, encyklika została dobrze przyjęta, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć ważne problemy ludzkości. Odwołuje się do ekologii integralnej, a także do pojęcia współzależności. Stanowi ona wezwanie do troski o nasz wspólny dom.
Kardynał Parolin zauważył, że papież przedstawia w swej encyklice pogłębioną i duchową wizję ekologii. Pokazuje, że chrześcijaństwo i inne religie dostarczają dodatkowej motywacji do troski o naturę. W tym kontekście watykański kardynał podkreślił, że świat nie jest dziełem przypadku, jest on skutkiem świadomego aktu Boga i darem ofiarowanym człowiekowi. Fakt, że człowiek ma uprawiać ziemię i czynić ją sobie poddaną, nie uprawnia go jednak do dominacji i dewastacji.
Wciąż podnosi się poziom przemocy względem chrześcijan w Indiach. Tylko w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku odnotowano 101 ataków na wyznawców Chrystusa.
Miesięcznie rejestruje się średnio 20 przypadków przemocy wymierzonej w chrześcijan, dowiadujemy się z danych przedstawionych w raporcie Alliance Defending Freedom, organizacji zajmującej się promocją wolności religijnej i świętości życia w Indiach.
Problem nie cieszy się dużym zainteresowaniem władz, tylko 13 na 100 przypadków może liczyć na interwencję policji. W 4 indyjskich stanach, m.in. Delhi i Goa, przemoc odnotowano po raz pierwszy dopiero w tym roku. Rośnie także liczba ataków na chrześcijańskie kobiety i dzieci. Groźby, zastraszania i agresja najczęściej jednak dotyczą wiernych, którzy spotykają się na modlitwie.
W 8 stanach prześladowania pochodzą ze strony tzw. sił cywilnych. W pozostałych 14 za przemocą stoi Indyjska Partia Ludowa. Od 4 lat przy Zjednoczonym Forum Chrześcijańskim istnieje telefon zaufania dla ofiar ataków. Do tej pory zgłoszono w ten sposób 750 takich przypadków.
Do Mosulu wraca coraz więcej chrześcijańskich rodzin. Wkrótce dołączy do nich katolicki ksiądz, który na stałe zamieszka w tamtejszej parafii świętego Pawła. Mówi o tym kardynał Luis Rafael Sacco, podkreślając, że wierni potrzebują stałej obecności kapłana, z którym najpierw odbudują zniszczone domy, a następnie kościoły tego umęczonego miasta.
Chaldejski patriarcha podkreśla, że przed wspólnotą Mosulu wciąż stoi najważniejsze zadanie, jakim jest budowanie dialogu i pojednania. Nie jest łatwo wracać do miasta, w którym tak wiele się wycierpiało z rąk członków tzw. państwa islamskiego i mając zarazem w pamięci to, że niektórzy z muzułmańskich sąsiadów sąsiadów wspierali działania fundamentalistów, podkreśla chaldejski patriarcha Babilonii. Wskazuje zarazem, że bez dialogu i wzajemnego pojednania Irak nie ma żadnej przyszłości. Budowanie pokojowych relacji z islamem pozostaje jednym z największych priorytetów.
Kardynał Sacco wskazuje na ogromne znaczenie sobotniego spotkania w Bari, podczas którego przedstawiciele Bliskiego Wschodu będą się wraz z papieżem modlić o pokój w tym regionie. Zwołując nas na to spotkanie, Franciszek przypomniał światu o naszym dramacie i o tym, że bez pomocy wspólnoty międzynarodowej bliskowschodni chrześcijanie nie przetrwają, mówi patriarcha.
Wskazuje on, że ważnym warunkiem budowania pokoju w tym kraju jest uznanie chrześcijan i przedstawicieli innych mniejszości za takich samych obywateli, jakimi są muzułmanie. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, a my jesteśmy zwyczajnie zmęczeni przeciągającym się konfliktem. Wierzymy jednak głęboko, że wkrótce zaczniemy podnosić się z gruzów, a na irackiej ziemi pojawią się nowe szkoły i szpitale. Najważniejszym priorytetem jest odbudowanie domów dla ludzi, którzy chcą wracać na tereny, z których zostali wygnani. Na odbudowę kościołów i klasztorów przyjdzie czas dopiero później.
Encyklika Humanae Vitae przez wielu jest odrzucana, jednakże Kościół, tak jak jego założyciel, musi jasno wyrażać swój sprzeciw, przypomina szwajcarski biskup Vitus Hunder. Ordynariusz diecezji Chur napisał list apostolski z okazji 50-lecia Humanae Vitae.
Po półwieczu przypomina swym wiernym główne treści tego dokumentu o ludzkiej rozrodczości, wyjaśnia, dlaczego Kościół odrzuca antykoncepcję i zaleca małżonkom odpowiedzialne rodzicielstwo. Biskup Hunder stwierdza, że antykoncepcja należy już do cywilizacji śmierci. Przypomina, że prognozy i obawy, które wyrażał przed 50 laty Paweł VI w związku z wprowadzeniem antykoncepcji, niestety się spełniły. Życie małżeńskie i rodzinne zostało osłabione.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Ireny Szewińskiej. Ta wybitna sportsmenka i multimedalistka olimpijska zmarła 29 czerwca. Miała 72 lata. Liturgii, w której uczestniczyła m.in. para prezydencka, przewodniczył biskup Marian Florczyk. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa sportowców podkreślił, że całe życie Ireny Szewińskiej zasługuje na szacunek i uznanie.
Odeszła wielka sportmenka, mistrzyni, odszedł piękny człowiek, troskliwa matka, sławna Polka. Księga jej życia już się zamknęła. Szkoda, wielka strata.
Irena Szewińska była lekkoatletką specjalizującą się w biegach sprinterskich i skoków dal, a po zakończeniu kariery działaczką krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych. Należała do najbardziej utytułowanych polskich sportowców i najwybitniejszych lekkoatletek w historii. Można już składać wnioski o stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To największy samorządowy program stypendialny w Polsce. Od 2005 roku miasto wsparło ponad 3000 osób. Operatorem programu stypendialnego jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Beneficjenci mogą otrzymać nie tylko wsparcie finansowe, ale także wziąć udział w projektach, warsztatach i szkoleniach rozwijających wiedzę i talenty. Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów 10 października. Więcej na stronie centrumjp2.pl/stypendia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.